W studiu Jacek Ozdoba, polityk Solidarnej Polski, poseł Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
No to jak ten NIK? Coś odkrył, nie odkrył? Jak wy w Solidarnej Polsce patrzycie na ten raport, na te wnioski pokontrolne?
Dokumenty, które były przedstawione przez Najwyższą Izbę Kontroli przed okresem wakacyjnym w czerwcu, zawierały informacje dotyczące, że nie miałem praktycznie żadnych zastrzeżeń. Na pewno nie zastrzeżeń natury wątpliwości karnych, nie było żadnych zawiadomień do prokuratury. Dzisiejsze działania są, sądzę, podyktowane czynnikami politycznymi, co z przykrością stwierdzam, że na wejściu pan prezes stosuje takie metody. W ogóle przeanalizujmy tak naprawdę, co było analizowane. Analizowane było wykonanie zadań dotyczących programu.
Budowanie 27 hal przyzakładowych z 50 planowanych, o ile dobrze pamiętam, z czego większość poza prawem zamówień publicznych.
No i teraz jak wejdziemy w ustawę, która jednogłośnie była przyjęta przez Sejm, to zobaczymy w uzasadnieniu, zresztą w samej ustawie, że taki tryb można stosować w sytuacji, kiedy firmy czy przy budowie takich hal są zatrudnione osoby skazane. I taka rzeczywiście tutaj sytuacje występowały. Pragnę zwrócić uwagę, że cały ten program jest dużym sukcesem rządu, ponieważ dwukrotnie czy trzykrotnie zwiększono liczbę osób zatrudnionych czy skazanych, którzy po prostu pracują, co też jest znakomitym czynnikiem resocjalizacyjnym.
Czy pracuje więcej, to jest prawda, pracowało 11 tysięcy, teraz pracuje 30 kilka tysięcy, 5.
No, trzykrotny wzrost w stosunku do tego, co było. Byliśmy w 2015 roku byliśmy na samym szarym końcu odsetek osób, które pracują. Dzisiaj jesteśmy w czołówce europejskiej. Tylko bardzo duży program,
może
duży sukces.
To dało się zrobić bardziej transparentnie, z większym poszanowaniem publicznych pieniędzy.
Pytanie jest, co znaczy transparentność w tym wypadku kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Nie ma nigdzie napisane, że pieniądze zostały wypracowane. Jest uwaga dotycząca budowy tych hal, ale tak jak argumentuje to zresztą wiceminister, który za czasów tej kontroli nadzorował służbę więzienną, to ta możliwość występowała z uwagi na wykorzystanie firm, które były związane z osobami skazanymi, czyli sami więźniowie budowali hale. Poza tym argument dotyczący na przykład stawek za wynajem hal jest okej.
To jest drugi argument.
To jest, no dobrze,
37
można.
Milionów złotych mieliśmy stracić z tego powodu, że hale były...
No dobrze, no to ja się pytam tego kontrolera, tego pana, który tam występował.
Wynajmowane poniżej kosztów rynkowych.
Co znaczy strata?
No, że mamy jakieś średnie koszty dzierżawy, to jest powiedzmy 8 zł, czy 9 zł.
A ile osób wynajmowało te hale, jak były stawki za czasów poprzednika?
Większość z nich nie istniała. No część z nich nie istniała.
Nie. Zaraz. Były część hal, to dotyczyło tych, które istnieją i tam w tym wypadku one stały puste. Czyli rozumiem, że miały po prostu zostać nieużytki i lepiej, żeby państwo podnosiło stratę. A z drugiej sprawy, musimy sobie zdawać sprawę, że te hale były na prewencyjnych zasadach. Tylko dlatego, że tam są osoby, które są skazane i przedsiębiorca miał dzięki temu możliwość zatrudniania takich osób. Czyli ta preferencyjna stawka wynikała z pewnych zobowiązań, które na siebie biorą dość specyficzne przedsiębiorstwa, które zatrudniają osoby skazane, a to nie jest takie proste, żeby to wszystko zorganizować.
Kontroler wykazał, że w jednym przypadku stawka rynkowa zdaniem biegłego to jest złotych 9, a była wynajęta za złotych 3. Tak, i czy to jest normalne, to jest nienormalne, jak to wytłumaczyć?
Ale do czego dochodzi kwestia związana z zatrudnieniem osób skazanych i z całym programem, który realizuje przedsiębiorca, wykorzystując pracę więźniów. To jest, znaczy, jeżeli ktoś tak rozpatruje w ten sposób, kontroluje i wyciąga wnioski w ciągu 2 miesięcy, nagle znajduje podejrzenie popełnienia przestępstwa, no to widać gołym okiem, czy tam nawet w krótszym okresie, że dochodzi tutaj do sytuacji politycznego ataku i w swoistej zemsty. Zresztą tak na marginesie, przepraszam, że to powiem, jakkolwiek to niech to każdy interpretuje. Mówię to pierwszy raz w mediach. Osoby skazane pracują, dzięki temu państwo nie ponosi strat, tylko mamy dodatkowy dochód do państwa i również osoby, które zajmowały się wcześniej malwersacją finansową, w tym optymalizacją podatkową.
Panie pośle, coś tu jest takiego niepokojącego w tym raporcie. Mamy chociażby przykład zakładu karnego we Włocławku, gdzie zdaniem biegłych NIK-u aż 10-krotnie była niższa stawka. Czy cokolwiek tutaj pana zaniepokoiło, że to jest coś nie tak z tym programem?
Rzeczywiście akurat ta kwestia przedstawiona w raporcie budzi moją wątpliwość, ale trzeba pamiętać o tym, że to nie ministerstwo bezpośrednio nadzorowało tą kwestię. Nie znam tej dokumentacji.
Kto wynajmował te hale? Bo może tu jest problem, jakiś dyrektor więzienny? więzienie albo ktoś, że to był jakiś układ, że...
Ale jaki układ? To po prostu byli pracodawcy. To jest robienie narracji, która ma pokazać, że rzekomo były jakieś nieprawidłowości.
Przedsiębiorcy się wcale... NIK-u było. 16...
No to, zdaniem NIK-u to w ogóle nie powinno być tej pracy wykonywanych przez więźniów, nie powinno być pomocy dla przedsiębiorców, którzy chcą zatrudnić osoby skazane i nagle pojawiają się zarzuty związane z działalnością, rzekomą przyszłą działalnością prokuratury. No, pamiętajmy o tym, że złożenie bezpodstawnego zawiadomienia do prokuratury też jest przestępstwem. To są działania, które zresztą cała ta konferencja była żenująca. Do tego się odniósł bardzo szczegółowo pan minister Jaki, wytłumaczył, na czym te schematy polegały. Sądzę, że to jest po prostu taki zabieg, że dzisiaj pan prezes próbuje udowodnić za wszelką cenę, że będzie groził palcem, dlatego że jest niezadowolony z obecnej sytuacji. Ale ta kontrola wykazała jedno. Nawet to kontrolerzy powiedzieli. Cel, który został postawiony, został spełniony. Państwo tak nie traciło w żaden sposób na pracy. Najwyższy odsetek, wskaźniki resocjalizacji rewelacyjne. Jesteśmy w czołówce europejskiej.
W tych wnioskach wstępnych, pokontrolnych NIK napisał, że cel został osiągnięty. Rzeczywiście więcej osób w więzieniach pracuje, w zakładach karnych i to o tyle, ile sobie założyło
ministerstwo. Tam nie było żadnej malwersacji finansowej. Tam nie ma żadnej wskazania wyprowadzenia pieniędzy. Jedyny zarzut, który dotyczy rzekomego buntowania...
Że się wynajmuje te lokale znacznie poniżej rynkowej wartości. I że na tym państwo polskie traci. To jest ten główny zarzut.
Ale nie traci, bo tam przedsiębiorcy by nie byli, gdyby nie było tej referencyjnej zasady, dlatego że dodatkowe koszty są poniesione z tytułu tego, że osoby skazane są i tak zatrudnione.
Platforma Obywatelska ustami Borysa Budki chce specjalnego posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w Sejmie, żeby tam i pan minister Ziobro, i pan prezes Banaś sobie wyjaśnili wszystkie kwestie. Dobry pomysł?
To pan Banaś, ale jakie kwestie? No pan Banaś, no jeżeli przed kimkolwiek ma się tłumaczy, to przed prokuraturą, a nie na Komisji Sprawiedliwości. To jest niezależny prokurator, który, jak rozumiem, prowadzi to postępowanie, które zostało wszczęte. Prokuratura w Białymstoku i to już jest jakby sprawa prokuratury. No, ja tylko ubolewam nad tym, że po raz kolejny mamy dzień, gdzie Najwyższa Izba Kontroli staje się przedmiotem jakiejś napięcia.
Trudno się dziwić, a to podobno nie jest ostatnie zdanie pana prezesa Banasia, bo jeszcze ma być raport o Funduszu Sprawiedliwości, ma być jeszcze raport o GetBacku.
No, ale to jest już raport Najwyższej Izby Kontroli w zakresie Funduszu Sprawiedliwości, bo no, jeżeli ktoś uważa, że pieniądze, które idą przestępców, nie mogą być przeznaczone na chociażby jednostki, które są pierwsze najczęściej na miejscu wypadku, czyli OSP, no
ale
to
mogą,
to
tylko absurdalne. Pytanie, czy idą w całości, czy idą jak najbardziej racjonalnie.
No racjonalnie, no przecież widzimy zakup wozów, sprzętów i dzięki temu nie jedna osoba w Polsce została uratowana, czy chociażby klinika Budzik, czyli osoby, które wielokrotnie wpadają w śpiączkę po wypadkach samochodowych, czyli i te środki idą przeznaczone w dobrym celu. Zresztą ja się obawiam niestety, że prezes Banaś zresztą to udowodnił w pewnym sensie dzisiejszą konferencją, będzie stosował swoje instrumenty do tego, żeby rozgrywać politycznie tą całą sytuację. To jest niedobra sytuacja.
Cały raport będzie jawny i gotowy i wydrukowany. Cały raport NIK na wiosnę roku przyszłego. Rzecz jasna, wtedy się w niego zagłębimy. Będziemy szczegółowo patrzeć. Teraz politycznie. Dlaczego Zbigniew Ziobro, dlaczego Patryk Jaki? Już sobie tłumaczycie, dlaczego, skoro to jest polityczny raport, jak on powiedział, to dlaczego jego ostrze jest wymierzone akurat w Zbigniewa Ziobrę?
No bo, jak rozumiem, ma to być wymierzone w osobę, która od początku mówiła, że jeżeli coś jest na rzeczy i pan minister, pan prezes Banaś popełnił jakieś wykroczenie, przestępstwo, no to nie będzie osób wyłączonych z ponad prawa i będzie konsekwencja. No, jak rozumiem, jest to forma...
Ale to samo mówi premier Mateusz Morawiecki, to samo mówiło wielu innych polityków obozu Prawicy Zjednoczonej i nic. A tu, proszę, jest uderzenie w Ministerstwo Sprawiedliwości. Polityczne, jak rozumiem, bo tak wy to odbieracie.
Jak rozumiem, pan Banaś zapowiada więcej raportów.
A czemu nie o Gowinie na przykład nie napisał?
Że to się widocznie zbiegło z czasem, czy zbiegło z jakąś analizą, która była przeprowadzona całkiem niedawno. Teraz jest po prostu nadinterpretacja, czy specjalne jakieś rzucenie kilku wątków dotyczące zawiadomienia. No i to tak jest, że są osoby, które zawsze są atakowane z uwagi na to, że nie mają taryfy ulgowej wobec osób, które popełniają jakikolwiek czyn zabroniony. No, prokurator generalny, trudno, żeby się uginał pod tym. jest postępowanie wszczęte i nie będzie żadnej taryfy.
Ale to może jakaś gra, może pan prezes Banaś gra na przykład z porozumieniem Jarosława Gowina, żeby uderzyć w Solidarną Polskę. Może tak to trzeba rozumieć, panie pośle?
Nie, na pewno tak nie jest. Zresztą znam zdanie pana premiera Gowina na ten temat i proszę mi uwierzyć, że jest to
nie
osoba,
jest rozgrywka, która... wewnątrz koalicji rządzącej?
Nie, na pewno nie ma takich rozgrywek.
Nie ma rozgrywek, że pan prezes Banaś dostanie ochronę tej formacji, żeby uderzyć w tamtą albo odwrotnie?
No ale przecież wszyscy jednoznacznie się wypowiedzieli. Nawet jeżeli by tak było, to najważniejsze zdanie jest po stronie prezesa i prezes jednoznacznie się wypowiedział.
No to co wy zrobicie z Marianem Banasiem? Bo jak już powiedziałem, on chce kolejne raporty ujawniać. Pewnie będą też równie ostre albo jeszcze ostrzejsze niż ten o pracy dla więźniów. To będzie dla was kłopot wizerunkowy i kłopot prawny, kiedy niech będzie kolejne dziesiątki, może setki takich zawiadomień do prokuratury przygotowywać.
No, ale można, no, tylko że to bezpodstawne zawiadomień do prokuratury też jest złamaniem prawa, więc sądzę, że w tą drugą stronę też będzie można pójść. Oczywiście, no, trzeba pamiętać o tym, że powaga Izby i raporty, które są przygotowane, są bardzo ważne, ale jeżeli są robione w sposób rzetelny i na pewno ta sytuacja pokazuje jedno, no mamy w ciągu kilku miesięcy dwa różne raporty. W jednym raporcie nie ma żadnego zawiadomienia prokuratury, a w drugim nagle
jest
16. To też jest pewną, rozumiem, że liczba ma to pokazać, więc wystarczy jedno zawiadomienie na kilka punktów, a nie robienie sobie szopki. Kolejny temat dotyczący samego wystąpienia prezesa Najwyższej Izby Kontroli. No, pan Banaś mógł wystąpić na konferencji, a nie wysyłać swoich urzędników.
Nie wystąpił. Wystąpili urzędnicy NIK-u, to prawda. Wiceprezes i jeden z kontrolerów w delegaturze w Szczecinie i oni przedstawili...
To nie jest to, oczywiście, no to jest tak, że raport. To będzie chodziło medialnie, tylko pamiętajmy o tym, że...
No trudno, żeby nie chodziło.
Trudno, żeby nie chodziło, ale no to zarzut, jestem przekonany, że nie będą celne i że te wszystkie zawiadomienia skończą się po prostu spalą na panewce. Być może jakieś gdzieś nieprawidłowości były przy tak dużych programach, trudno, żeby się wszystko idealnie zawsze układało, ale sam wiem, znam pana ministra Jakiego i znam cały resurs, że nie ma na pewno taryfy ulgowe dla ludzi, którzy łamie prawo.
Na tym, żeby pan prezes Banaś, który z waszym zdaniem jest złym prezesem i osobą podejrzaną, ustąpiła albo została odwołana ze stanowiska. Jest jakiś zespół prawników, polityków, którzy różne te scenariusze i te magiczne rozwiązania, o których mówił Adam Lipiński, rozważają i to analizują.
To nie jest do mnie skierowane tak naprawdę pytanie, dlatego że...
Pan poseł nie jest w tym zespole.
Nie jestem w tym zespole, poza tym tak naprawdę sądzę, że należałoby pytać pani marszałek, która taką informację w mediach przedstawiła. Jakie będą rozstrzygnięcia, jakie będą rozwiązania, to trzeba poczekać.
Ale ja Ministerstwo Sprawiedliwości, tam są jacyś prawnicy, samej nazwy to wskazuje.
Nie mam takiej informacji. Mogę powiedzieć, że jako prawnik uważam, że zapis dotyczący na przykład odebrania prezesowi Najwyższej Izby Kontroli dostępu do informacji niejawnych, czy postawienie zarzutów, czy tak poważne wątpliwości dotyczące na przykład oświadczeń majątkowych i nieprawidłowości związanych z optymalizacją podatkową, czyli oszukiwaniem urzędów skarbowych, uważam, że powinno z automatu na pewno zawieszać, czy powodować utratę funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli.
Konstytucja mówi o sześcioletniej kadencji. Ustawa na rzecz NIK-u mówi o kilku, czterech punktach, gdzie można odwołać szefa NIK-u. Jednym z tych punktów jest postawienie zarzutów. Nie, jest wyrok prawomocny. Prawomocny wyrok
ale
sądowy.
Ale sam wyrok
a
też...
do tego to jeszcze trochę...
Jeszcze Sejm musi zdecydować. Tak, że nie dość, że wyrok
na wyrok to możemy poczekać 6-12 lat. Albo i więcej.
No, ale to poczekajmy na daleko idące analizy, głębokie analizy prawne w kontekście
tego. Ale to zmiana
tego.
Ustawy, to jest to wyjście, żeby dopisać punkt 5, że nawet jak są zarzuty prokuratorskie, to szef NIK-u można go odwołać większością zwyczajną w Sejmie.
Tego nie wiem. Być może jakaś dodatkowa instytucja zawieszenia prezesa Najwyższej Izby Kontroli, czy inna formuła, która będzie proponowana, no tu należy, to nie jest tak prosta materia, która
ale
którą
pan
można
sobie wyobraża,
omówić.
Że to tak zostanie, że będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości i prezes NIK-u Marian Banaś. I on będzie was kontrolował. Może to jest dobre, może to jest
ale
zdrowe dla demokracji.
To nie chodzi o kontrolę, to nie chodzi... Nie, ale kontrola jest czymś naturalnym i dobry prezes Najwyższej Izby Kontroli jest potrzebny, no bo to tak jak mówię, no nie da się zrobić dużych programów, które nie spotkają się z jakimiś tam uchybieniami, nieprawidłowościami, a jeżeli jest przestępstwo, to oczywiście działania prokuratury CBA są tu naturalne, ale problemem jest osoba, która będzie chciała wykorzystać tą izbę do, przede wszystkim ośmieszy ją.
Wykorzystuje, to już jest tak, że w tej chwili ta dzisiejsza konferencja to jest wykorzystanie Najwyższej Izby Kontroli do celów politycznych, do walki o osobiste interesy i osobiste stanowisko pana prezesa Banasia?
Panie redaktorze, odpowiem tak. Jeżeli okazuje się, że w harmonogramie prac nagle pojawia się temat dotyczący przedstawienia raportu na temat kluczowego programu z sukcesem, który został zrealizowany, i momentalnie pojawiają się zarzuty, a wcześniej tych zarzutów nie było, no to mam wątpliwości, czy rzeczywiście to nie jest podyktowane jakimiś innymi czynnikami.
W studiu Popołudnia Wnet Jacek Ozdoba, były radny miasta Stołecznego Warszawy, teraz poseł Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Partia Solidarna Polska. Raport, nie wiem, czy pan poseł widział raport, który przygotował Sebastian Kaleta, raport o tym, jak są wydawane publiczne pieniądze w ratuszu. Tam jest między innymi pokazane, że 3,5 miliona złotych poszło do 7 czy kilkunastu, o tylu, 11 organizacji, które są związane z lewicą, na przykład Sex Work Polska, Fundacja Edukacji Społecznej, Inicjatywa Narkopolityki, Stowarzyszenie Program Stacja. Zdaniem pana posła, pana ministra, ale to są wszystko organizacje bardzo lewicowe i do tych organizacji poszło prawie 3,5 miliona złotych.
To jest temat, który będzie musiał być dokładnie przeanalizowany, zweryfikowany pod kątem też udzielonych odpowiedzi dla jednego z radnych, który złożył właśnie zawiadomienie do prokuratury. Pan Dariusz Lasocki już pytał kiedyś o to i tam uzyskał informację, że takie typu działalności nie są finansowane z budżetu miasta Stołecznego Warszawy. To oczywiście budzi dużą moją obawę w kontekście nawet przedstawionych filmików, materiałów, które zawierają logo miasta Stołecznego Warszawy, a kolejna sprawa, no to oczywiście postawa samego ratusza, bo zamiast wyjaśnić tę sprawę, wytłumaczyć, przedstawić konkretne wnioski, straszy się pozwami radnych, którzy kontrolują.
To jest rzecz niesłychana i powiedziałbym nawet przerażająca, jeżeli wiceminister sprawiedliwości formułuje zarzuty, które są czystą manipulacją i kłamstwem. To niestety kładzie się cieniem na powadze urzędu, powiedział dzisiaj Rafał Trzaskowski w Sejmie.
No tak, ale czy nie ma loga miasta Stołecznego Warszawy na tych materiałach? Bo ja widziałem.
Są i to można potwierdzić, jest cały raport do pobrania. Link jest dostępny
na... No to pytanie do pana prezydenta w takim razie, czy ktokolwiek to kontroluje i w jaki sposób to jest prowadzone. Bo ja rozumiem, że pan prezydent nie jest zadowolony, że w ogóle jakąkolwiek opozycję ma i że ktoś kontroluje, ale przyzwyczailiśmy się do tego, że nas lekceważy jako opozycja, już mówię jeszcze nas, bo zwyczajnie, bo byłem radnym. Pisałem na przykład do pana prezydenta w okresie wakacyjnym w sprawie oczyszczalni Czajka, że jest źle nadzorowana. Pytałem, w jaki sposób infrastruktura strategiczna jest nadzorowana. Odpowiedzi nie uzyskałem. Po czym się okazało, że dwa miesiące później dochodzi do tragedii, dochodzi do gigantycznych kwot, które muszą być wydatkowane na naprawienie tego systemu.
Ale to będzie jakiś ciąg dalszy tej historii, bo jeszcze mam...
Nie wiem, jakie jest drugie dno i nie wiem, jakie tam były środki przeznaczone, jak na przykład wytłumaczy się pan prezydent z tego, że organizacja, która, jak rozumiem, zajmuje się propagowaniem prostytucji, legalizacji prostytucji, może otrzymywać środki finansowe ze środków publicznych. Jak na przykład organizacja, która na swoich filmikach mówi, że właściwie promuje używanie jednorazowych igieł czy narkotyków oraz odbycie stosunku seksualnego po zażyciu środków odurzających. Jeżeli na to są wydawane pieniądze, to naprawdę ja się zastanawiam, co jest nie tak w tym ratuszu i czy leci z nami pilot.
7 milionów złotych, tyle wydano dla tych organizacji w latach 2017-2019. To jest główna teza raportu, który przyjął minister Sebastian Kaleta. Raport w całości 120 kilka stron do pobrania na profilu facebookowym profilu pana ministra. Oświadczenie pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w związku z wyrokiem tegoż sądu, w którym stwierdzono, że KRS w obecnym składzie nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy suwerennej. Uznano, i że Izba Dyscyplinarna nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. Należy jednoznacznie stwierdzić, że kontynuowanie działalności przez Izbę Dyscyplinarną stanowi poważne zagrożenie dla stabilności porządku prawnego w Polsce, dzisiaj oświadczyła pani prezes Gersdorf. Kryzys prawny się pogłębia.
Tym samym pani prezes Gersdorf oświadczyła nie napisała tego wprost, że wszyscy sędziowie wybrani przez Radę Państwa Komunistycznego również powinni powstrzymać się od orzeczeń. I, bo dlatego, że organ, który wybierał tamtych sędziów, był organem czysto politycznym.
Ale co wy zrobicie? No bo teraz pierwsza prezes mówi do jednej z izb, która jest dość niezależna wobec pierwszego prezesa, mówi: nie orzekajcie, nie macie prawa wydawać wyroków, czyli cały clue reformy Sądu Najwyższego, czyli możliwości, aby była kontrola nad sędziami, właśnie się kończy. Czy się nie kończy?
To jest walka, która będzie się toczyła. Poczekajmy na rozwiązania, które będą zaproponowane. Mogę powiedzieć tylko jedno, że porządek prawny, Unia Europejska zwróciła uwagę na to, że kraje wewnętrznie powinny ocenić, jak wyglądają organy, które powołują sędziów.
No i Sąd Najwyższy ocenił,
że Rada Państwa Komunistycznego nie miała prawa wybierać sędziów ponad 700. Do tego się wprost nie odnosił, dlatego że to dotyczy też tego grona, który przecież pan Iwulski, co prawda nie orzekający w tej sprawie, ale był wybrany przez władze komunistyczne i ja rozumiem, że na podstawie słów pani Galsdorf i pozostałych sędziów chcemy doprowadzić do prawie zawieszenia 1000 sędziów w orzekaniu.
Dobrze, ale co się stanie, jeżeli teraz izba dyscyplinarna będzie orzekać, bo wiemy, że będzie, bo to jest decyzja szefa tej izby. Pani prezes mówi, że to nie jest sąd w rozumieniu prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. No i teraz co się stanie?
Nic.
Izba wyda wyrok, że ten sędzia, nie wiem, ukradł coś albo wydał wyrok, który
zgodnie z tym, co podjęli decyzje grono sędziowskie, trzech sędziów, tak jak w tym wypadku Izby Pracy, może też stwierdzić, że inni sędziowie powołani przez Radę Państwa są wybrani niezgodnie z zasadami funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i nie będą brali ich pod uwagę.
No trzeba i mamy paraliż wymiaru sprawiedliwości. I co w związku z tym?
No w związku z tym trzeba po prostu ani krok w bok, ani krok w tył. No trzeba dalej reformować system wymiaru sprawiedliwości. A grona sędziowskie sądzę, że już jest świadome tego, że i społeczeństwo jest wściekłe na to, co oni wyprawiają. I druga sprawa, strona polityczna konsekwentnie będzie realizowała program reformowania, ponieważ sędzia, który kradnie, który łamie prawo, musi być pociągany do odpowiedzialności. Zwróćmy uwagę, panie redaktorze, w czym jest problem w Izbie Dyscyplinarnej? Czy pani Galsdorf ochoczo wypowiadała się na temat konsekwencji wobec sędziów, którzy wydawali wyroki na 130-letnie osoby? Nie. Czy mamy masowe protesty? Czy mamy decyzje sądów dotyczące, nie wiem, konsekwencji wobec sędziów, którzy kradli kiełbasy i tak dalej, wyrzucające z zawodu, czy przenoszenie w inne miejsce? Nie. A mamy sytuację, że jest Izba Dyscyplinarna, która wyciąga konsekwencje wobec drugiego sędziego w sytuacji, kiedy on łamie prawo. Nie w sytuacji rozpatrywania uzasadnienia merytorycznego wyroku, bo nikt nie chce wnikać w to, w jaki sposób sędzia wymierza wyrok w imieniu Rzeczpospolitej. Nikt nie rozpatruje materii prawnej wyroku, tylko kwestia pociągania do odpowiedzialności sędziów. To jest przedmiot, czyli można powiedzieć, że kasta, które sami siebie tak określają, broni siebie przed tym, że ktokolwiek mówi im, hola hola, macie mieć pociąganie być do odpowiedzialności, jeżeli macie prawo.
Co ciekawe, nie ma tutaj ani słowa o Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, która została też powołana tą samą reformą. Wybrana też w pełni przez tą samą KRS. Jak widać, ta izba nie przeszkadza pani.
No bo
prezes,
przeszkadza
pytanie,
tylko ta, która dotyczy pociągania do odpowiedzialności. A jest jeszcze jedno bardzo ważne tło, które musi być wreszcie w Polsce wyjaśnione, czy wreszcie musimy to rozwiązać. Nie może być takiej sytuacji, że sędzia idzie na protest polityczny, staje obok osoby, która za chwilę będzie, w której
jak
będzie sprawie orzekać.
We Wrocławiu.
Czy we Wrocławiu, bo to jest sytuacja absolutnie niedopuszczalna. To nie jest spotkanie w sklepie przy kasie, tylko to jest spotkanie na konkretnym organizowanym politycznie wiecu, gdzie przemawia polityk, przemawia sędzia, a turnę po kraju niczym kandydat w wyborach prezydenckich prowadzi na przykład sędzia Tuleja.
Tylko pytanie, co z tym zrobi rząd Rzeczypospolitej, jakie będą dalsze kroki w reformie wymiaru sprawiedliwości?
Poczekajmy na to.
Jak obejść?
Mogę powiedzieć, że rzeczywiście rozwiązania będą przygotowane, a w jakiej formule to poczekajmy.
No dobrze, to na koniec będzie pan wiceministrem środowiska, czy pan poseł nie będzie?
Czytałem o tym. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. To są decyzje, które nie wynikają z pewnych rozmów, z ustaleń. Nie do mnie należy taka
jeszcze
decyzja.
Jeszcze nie ma ministerstwa, bo nie ma ustawy o działach.
Ja się poddaję, oczywiście jestem do dyspozycji, ale powiem też, że jeżeli by się okazało rzeczywiście, że nie mam pola wykonawczego, pole w Sejmie jest dla mnie bardzo dobre, dlatego, że jestem pierwszokadencyjny.
Ale jak przyjdzie premier i powie, panie pośle, Jacku, musisz iść do Ministerstwa Środowiska, bo jak nie, to się świat zawali, to pan poseł nie odmówi.
Nie wiem, jakie miałbym dostać kompetencje wtedy. Oczywiście premierowi się nie odmawia.
Premierowi się nie odmawia, powiedział Jacek Ozdoba, który nie odmawia także zaproszenia do Radia Wnet. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Solidarna Polska. Do usłyszenia.